Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Dobry wieczór. W niedzielę zakończyła się Granda, poznański festiwal kryminału i dzisiaj Granda w naszej audycji, w naszym magazynie. Stefan Anhem był gwiazdą tegorocznej edycji. Tuż po spotkaniu z czytelnikami przyjechał do Radia Poznań. Anna Jaworska na początek zapytała go o wrażenia z tego właśnie spotkania.
You know, when I come here to Poland, and it's my second time here in Poznan, it strikes me how the readers, they are really into reading here. And the line of people who buy the books and want a signature is very, very long here. So I think you have a cultural audience here, which makes me really, really happy.
Jest to już moja druga wizyta w Poznaniu i odnoszę wrażenie, że macie państwo bardzo oczytaną publiczność, bardzo oczytaną w tej literaturze. Kolejka, która ustawiła się po autografy, była naprawdę imponująco długa, co bardzo mnie uszczęśliwiło. Poznańscy czytelnicy, poznańscy widzowie są naprawdę bardzo zaangażowani w to, co robią.
Najnowsza powieść nosi tytuł Prawda i tylko prawda. To w polskim wydaniu. Powieści Stefana Anhema wydaje wydawnictwo Marginesy, ale oryginalny szwedzki tytuł brzmi Bytet. Co to znaczy? W szwedzkim.
Bytet.
Bytet.
Oh, perfect Swedish.
your newest book is called Nothing But the Truth. In Swedish it's Bytet. It's published in Poland by Marginesy Publishing House. Could you tell us something about the Swedish title?
Yes, it actually means three different things, that word. It means, like, if you rob a bank, the money could be bytet that you get. Or when you change, like in this story, you swap houses, that's also an exchange you do, it's bytet. And then if you hunt something, like you hunt this animal, the animal is also bytet. And all of those three different meanings leads into this story.
Słowo to ma w języku szwedzkim trzy zakresy znaczeniowe. Pierwszym z nich jest łup. Drugim jest zamiana. I to można, to drugie znaczenie można w najbardziej oczywisty sposób odnieść do treści książki, ponieważ mamy tutaj do czynienia z zamianą domów. Wreszcie trzecie znaczenie, ścigany. Czy będzie mowa o człowieku, czy będzie mowa o zwierzęciu.
Często zdarza się, że zwłaszcza w Polsce powieści kryminalne są później ekranizowane. Na ich podstawie tworzone są scenariusze, a potem powstają ekranizacje. U pana było odwrotnie. Najpierw pan był scenopisarzem, a później, 10 lat temu, zajął się pisaniem powieści. Co pana do tego skłoniło?
It's actually a long story. I'll try to keep it short here. I was a screenwriter for 20 years and I wrote crime novel, crime stories for the television based on other characters.
Jest to dosyć długa historia, postaram się opowiedzieć ją w pewnym skrócie. Przez 20 lat byłem scenarzystą, pisałem scenariusze dla telewizji.
For instance, Kurt Wallander series and so on. I wrote a lot about that. Then eventually I needed to create my own universe of characters and completely my own laws of nature in that fiction. So I had to do all the decisions myself, actually.
Być może państwo pamiętają serial o Kurcie Wallanderze. Do tego serialu napisałem sporo różnych rzeczy. Ale koniec końców doszedłem do wniosku, że potrzebuję własnego uniwersum postaci, własnego uniwersum bohaterów. Potrzebuję samemu zakreślać prawa natury. Potrzebuję, innymi słowy, mojej własnej książki.
Ze Stefanem Anhemem rozmawiała Anna Jaworska, a za chwilę opowiemy o naszym radiowym słuchowisku, którego premiera miała miejsce właśnie na tym festiwalu. W czasie festiwalu Granda mieliśmy prezentację naszego radiowego słuchowiska Nikt nie jest doskonały, nagrane w naszym studio, wyreżyserowane przez Ryszarda Ćwirleja, a zagrane m.in. przez Mieczysława Hryniewicza. Nie za często możemy posłuchać nagrania radiowego w takich okolicznościach.
Wrażenie jest takie, że słucha się tego naprawdę świetnie, świetnie w takiej rzeczywistości teatralnej, bo tak naprawdę jesteśmy w miejscu, w którym jest żywa publiczność i my, twórcy tego słuchowiska, możemy skonfrontować je z rzeczywistym, prawdziwym odbiorcą, nie takim, jaki zazwyczaj jest odbiorcą radiowym, bo z takimi odbiorcami nie mamy kontaktu. Tutaj widzimy reakcje, widzimy ludzi uśmiechających się, wzdychających, cieszących się albo no i klaszczących. To jest naprawdę coś wspaniałego.
Jak się słuchało tutaj na Grandzie, na Festiwalu Granda?
Dziwnie bardzo, bo to rzeczywiście słuchać słuchowisko w takim otoczeniu, z widownią. Mnie to nigdy w życiu się nie zdarzyło. Zawsze w jakimś kameralnym gronie, nawet to słuchowisko, żeśmy słuchali w gronie, nie wiem, 6 osób. Co prawda następnego dnia jedna osoba, żona naszego przyjaciela, doktora, powiedziała, że nie mogła spać w nocy po tym słuchowisku. Ale to też jak zabrzmiało jak komplement. I jestem pewien podziwu, że cała widownia została, że nikt nie wyszedł, słuchali. To widać, że ludzie słuchają to, a nie tak sobie siedzą po prostu.
Jesteśmy na Festiwalu Granda, zatem pytanie o to pierwsze spotkanie pana z kryminałem.
Kapitan Żbik to było pierwsze. Też pamiętam Joe Alexa. To było drugie. Potem poznałem Macieja Słomczyńskiego, który pisał kryminały pod pseudonimem Joe Alex, po to, żeby móc tłumaczyć Szekspira i Joyce'a. Także to bardzo było ciekawe. No Chandler oczywiście, Chandler, kłopoty to moja specjalność i tak dalej, i tak dalej. No i ja jeszcze się załapałem na granie w Kobrach. Nawet grałem w takiej Kobrze trzyodcinkowej, nie pamiętam tytułu. I pamiętam, że po drugim odcinku pani w sklepie mięsnym zapytała mnie się, bo to były 70. lata, kto zabił, bo jak mi pan powie, kto zabił, to sprzedam panu polędwicę. Na razie wychodzi, że to pan, ale to by było za proste. I nie przyjąłem polędwicy, nie dostałem, nie powiedziałem.
Na tegorocznym festiwalu Granda obecny był Marcel Woźniak, scenarzysta, muzyk, twórca filmów krótkometrażowych oraz pisarz. Autor poczytnej toruńskiej trylogii z detektywem Brockim w roli głównej. Joanna Divina zapytała o jego najnowszą książkę.
Pracuję, że jestem na finiszu biografii Jana Lenicy, poznańskiego, urodzonego w Poznaniu, wychowanego w Poznaniu artysty, plakacisty, autora filmów animowanych. Będzie tam też dużo w ogóle o rodzinie Leniców, którzy tutaj właśnie z Poznania pochodzili. Mam nadzieję, że ta książka się ukaże w pierwszej połowie przyszłego roku już.
Jakie tajemnice odkryłeś? Ty osobiście.
Ojej, bardzo dużo. Życie niezwykłych ludzi ma niezwykłe tajemnice. Jan Lenica był znany przede wszystkim z plakatów. Jego sztuka wizualna jest bardzo charakterystyczna. Jego plakaty za jakieś horrendalne kwoty, te oryginalne printy chodzą po różnych aukcjach. A kim był człowiek? Tego nie wiedziałem na początku, teraz już wiem. Znam jego losy wojenne, poznańskie. Wiem, co go na niego wpłynęło podczas wojny. No, na przykład jeśli mamy 7 czy 10 lat i nas zatrzymuje Amon Gott i chce nas zastrzelić, no to wpływa na los człowieka. A tak się właśnie przytrafiło Janowi Lenicy, który przebywał wtedy w Płaszowie podczas wojny w Krakowie. I Amon Gott, państwo mogą kojarzyć film Lista Schindlera, to jest ten komendant. No to Jan Lenica go spotkał, jak był dzieckiem. I 50 lat później, kiedy zobaczył film Lista Schindlera, to zbladł i powiedział, ja go znam. I taka niepozorna rzecz, a jednak każdy z nas jest bardzo połączony z naszym dzieciństwem i z tymi trudnymi wydarzeniami. I nagle się okazuje, że ta wrażliwość tego artysty, ta piękna wrażliwość pełna kwiatów, secesji, kolorów, gdzieś tam była też naznaczona miazmatem jakiejś tragedii. I dużo takich historii tam jest. Na przykład Jan przez pewien czas był kierowcą Gombrowicza. Więcej nie powiem.
Tak, odsyłasz do książki. Ale zaciekawiłeś. Za chwileczkę rozpocznie się panel, ale niestety nie wszyscy nasi słuchacze będą mogli być obecni na spotkaniu z tobą. To czy możesz zdradzić, jakie masz w zanadrzu tajemnice, sekrety pisarskie, którymi się podzielisz?
No ja słyszałem, że to mają nas tutaj wziąć z zaskoczenia, z zawęgła. Widziałem, mają taką skrzynkę przygotowaną z pytaniami, które nam zesłali internautki, więc nie do końca wiem, co będę mógł powiedzieć jeszcze, o co mnie spytają. No ja jestem ogólnie za tym, żeby zawsze mówić prawdę. Ostatnio właśnie przed tym z kolegą rozmawialiśmy, Grzesiem Brudnikiem. Ja zawsze mam takie podejście, słuchaj, jakby jutro miało wszystko się skończyć, to co byś dzisiaj powiedział, prawda? I tak trzeba żyć. Ogólnie ja bardzo cenię w ogóle Festiwal Granda i tą atmosferę, która tutaj jest. I jako pisarz rozumiem przed prawidła rynku, pewne reguły biznesowe, ale na końcu zawsze chyba liczy się jakaś prawda, więc jeśli mnie o coś prowadzący Bartek i Ewelina spytają, to jeśli nie będzie to bardzo rzecz intymna, bo też nie jestem jakimś ekshibicjonistą znowu tutaj machającym swoim życiem prywatnym na zewnątrz, to na pewno odpowiem. Przy czym mam też takie podejście, że każdy ma inaczej. Na przykład są takie książki w stylu Jak pracują wielki umysł, prawda? I jeden, znaczy ja bym tam nigdy nie trafił, ale chodzi mi o to, jeden pisarz pisał przez 3 godziny, drugi musiał wypić 5 kieliszków whisky, inny musiał pójść potańczyć. I później czytamy taką książkę i myślimy sobie, kurczę, to a ja jaką robić, prawda? Więc moje tajemnice czy moje sekrety są jakby tylko moje, że ja w jakiś sposób pracuję, w jakiś sposób piszę, czegoś słucham, ale każdy ma inaczej. Z Państwa każdy po drugiej stronie również ma swoje piękne dziwactwa czy natręctwa. I pewnie tutaj, jakśmy usiedli, to każdy by opowiedział równie ciekawą historię, co ja, tak myślę.
Mówił w czasie Grandy Marcel Woźniak, jedna z większych gwiazd festiwalu, a po piosence wrócimy do legendy kryminału, czyli do Agaty Christie, bo o niej także była mowa. Wracamy, proszę Państwa, do zakończonego w niedzielę festiwalu Granda, 10. edycji festiwalu kryminału. Jedno ze spotkań dotyczyło legendy gatunku, czyli Agaty Christie, i do tego między innymi, jak odnoszą się współcześni twórcy kryminałów. Właśnie o tym rozmawiałem z uczestnikami tego panelu, Mariuszem Czubajem, Przemysławem Żarskim i Bartoszem Szczygielskim. Na ile obecna jest wciąż w naszych czasach Agata Christie i jej twórczość? Jak traktujecie tę wielką brytyjską pisarkę?
Mariusz Czubaj się kłania, traktuje ją z dużą atencją. Jakkolwiek bardzo trudno mi wyobrazić sobie, że siedzę tak na jakiejś kawusi i tak, nie wiem, tą łyżeczką tam próbuję coś zamieszać w tej porcelanowej filiżance. Nie wiem, czułbym się zakłopotany, mówiąc krótko. W związku z tym moja admiracja jest admiracją na dystans, i to mi w zupełności wystarcza.
Agata Christie pokazywała społeczeństwo, w jaki sposób i w jaki sposób wy to robicie jako pisarze, jako autorzy.
No myślę, że my przede wszystkim teraz robimy trochę inaczej niż ona, bardziej wprost. I to też ma swoje plusy oczywiście, chociaż miło czasem wrócić do tego, co jak ona pokazywała świat bardziej. Mimo skoro, że było gdzieś tam sporo zbrodni, to dalej był ten świat taki depresyjno przytłaczający niż teraz i w tym, co my tam robimy w naszych książkach.
Czy Agata Christie jest tą autorką, do której sięgaliście przed laty, na początku gdzieś tam?
Nie, na pewno nie. Sięgaliśmy po innych pewnie autorów, natomiast Agata Christie cały czas gdzieś tam się przewija w tle. Fajnie spojrzeć na to, jak konstruowała historię, fajnie spojrzeć też trochę personalnie na nią, bo to bardzo ciekawa postać. Każdy z nas ma inne inspiracje, jeśli chodzi o kryminał, ale wiadomo, że Agata Christie czy Conan Doyle to są postacie, które ukształtowały też ten nurt i ten styl, więc no na pewno spoglądamy na nią z sentymentem. Już dzisiaj trochę inaczej patrzymy na tę twórczość, ponieważ zmieniły się czasy, zmienił się sposób opowiadania, ale cały czas pamiętamy o Agacie Christie i chociaż nie byliśmy najlepszymi gośćmi, którzy opowiadają na ten temat, gdyż nie mieliśmy na ten temat za wiele do powiedzenia, ale na pewno gdzieś się inspirujemy samą osobą albo jej twórczością.
W czasie spotkania z wami publiczność reagowała bardzo żywiołowo, bardzo często śmiechem i chciałbym wrócić do mojego ostatniego pytania, a więc co daje wam Granda, co daje wam wędrowanie po Polsce, bo jesteście często w wielu miejscach i spotkania z czytelnikami, czy coś wnoszą? Tutaj za chwilę zdradzimy, że jeden z autorów poznał swoją żonę, ale zacznijmy od pana.
No nie jesteśmy w stanie przebić tego. Chyba nie jesteśmy w stanie przebić. Ja przede wszystkim dzięki spotkaniom autorskim, również festiwalom, również dzięki wizytom tutaj w Poznaniu miałem okazję wyjść za swojego małego warszawskiego biureczka, poznać zupełnie inny świat, popatrzeć, jakimi problemami naprawdę żyją Polacy od wschodu na zachód i od południa na północ. I to jest największa wartość, którą zawdzięczam po prostu spotkaniem autorskim, festiwalom literackim. Poznawanie ludzi, poznawanie świata, pewnie w pewnym sensie także poznawanie samego siebie i patrzenie na samego siebie z o wiele większym dystansem niż robiłbym to pewnie bez tych wszystkich spotkań.
Najlepszą rzeczą to jest poznawanie i w ogóle rozmawianie z czytelnikami, w ogóle z jakimkolwiek ludźmi, bo byśmy po prostu siedzieli za tymi biurkami w jednym, w czterech ścianach i myśleli, że nic więcej nie ma gdzieś tam na świecie. Więc przyjeżdżałem na każdego rodzaju festiwal. Jest też miejsce, gdzie w ogóle spotykają się, gdzie jest najwięcej pisarzy, kryminałów na metr kwadratowy w ogóle gdziekolwiek. Więc myślę, że tym bardziej warto się gdzieś tam kręcić po takich rzeczach. I faktycznie, no, poznałem żonę na grandzie jednej.
Ale jak to było? Jak wyglądało to spotkanie?
Znaliśmy się gdzieś tam już trochę wcześniej, ale tak jakby pierwszy raz na żywo zobaczyliśmy, byliśmy z zupełnie różnych miejsc Polski. No trochę pogadaliśmy, a potem już jakoś poszło.
Zwróćcie Państwo uwagę na tę konstrukcję. Jedna żona na jednym festiwalu. To jest.
Tak. Więc na innym festiwalu można poznam drugą żonę. Nie wiadomo.
Ja nie poznałem żony na Grandzie, natomiast przyjechałem kiedyś z żoną na Grandę, więc nie wiem, czy to się liczy. Natomiast na pewno jest to... Granda jest w ogóle fantastycznym wydarzeniem, tak? Tutaj sobie możemy opowiadać, że spotykamy się z czytelnikami w różnych miejscach Polski, ale faktycznie tutaj mamy też okazję spotkać się z innymi autorami, których jest tu naprawdę dużo, do żadnych incydentów nie dochodzi, więc jest to festiwal bardzo bezpieczny, ale też mamy chwilę, żeby pogadać, żeby powymieniać się jakimiś tam doświadczeniami, więc spotkać się także bo festiwal jest kilkudniowy, więc tego czasu jest trochę więcej. No same plusy, tak? Czytelnicy, inni autorzy, fajny klimat. Naprawdę warto przyjechać na Grandę.
Mariusz Czubaj, Przemysław Żarski, Bartosz Szczygielski. Zapewniam Państwa, że do każdego z panów ustawiła się bardzo, bardzo długa kolejka. Mieliśmy spojrzenie pisarzy, no to czas na perspektywę czytelniczki Ewelina Kubasik.
Na Grandę przyjeżdżam niemal od samego początku, od drugiej edycji. Wiem, że zawsze mogę tutaj spotkać ulubionych pisarzy, móc z nimi porozmawiać. Poza tym Granda to jest też doskonałe miejsce po to, żeby zrobić prezenty dla siebie, dla innych, wziąć autograf od pisarza. To są zwykle doskonałe prezenty, zarówno dla dorosłych, jak i małych znajomych.
Tutaj nam mignął Czubaj, pani na niego chyba apeluje.
Tak, też, bo rzeczywiście chciałam dopytać, bo w wakacje czytałam jego ostatnią książkę i chciałam dopytać, czy dobrze przypuszczam, że jeden z bohaterów był inspirowany faktycznie istniejącą osobą i czy dobrym tropem idę.
Tak z dziennikarskiego punktu widzenia świetne jest to, że tutaj są ludzie rzeczywiście zorientowani dokładnie w sytuacji, wiedzący czego chcą, znający tych bohaterów, znający tych pisarzy.
Tak, zresztą z racji tego, że lubię czytać kryminały, bywam nie tylko na Grandzie, bywam też na Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, czy bywam na targach książkowych i wtedy jest szansa spotkać tych autorów, porozmawiać i rzeczywiście zupełnie inaczej się wtedy podchodzi do takiego pisarza, do którego można przyjść, przybić piątkę, powiedzieć fajnie pan napisał, ciekawa książka, co będzie z pani bohaterami dalej, czy będzie rzecz kontynuowana.
Często jak dzwonią do nas słuchacze z Janną Diviną, zadajemy pytanie, gdzie pani czyta książki, gdzie pani czyta, jak pani czyta, w jakich okolicznościach, ile w ciągu tygodnia jest pani w stanie przeczytać powieści?
Jeśli jestem tak jak w tej chwili świeżo po wakacjach, znajomi mówią, że czekają na moje wakacyjne zdjęcie, bo mam taką swoją prywatną świecką tradycję. Szykuję kubkę książek, które biorę na wakacje, robię zdjęcie. Jest to zwykle plan maksimum, ale rzeczywiście wtedy najwięcej książek czytam. Natomiast rzeczywiście sporo czytam. Zresztą jestem z zawodu bibliotekarką i to był zawód z wyboru, a nie z przypadku.
No to prośba w takim razie do pani. Gdyby mogła pani polecić i nam, i naszym słuchaczom swoje ulubione tytuły.
Po wakacjach na pewno to będzie krótkie pożegnanie Mariusza Czubaja, wspomnianego przed chwilą. Na pewno bardzo dobrze mi się czyta książki Wojciecha Chmielarza. A jeśli ktoś uwielbia, kiedy w książkach jest rzeźnia, no to Chris Carter. Zdecydowanie. A gość wie, o czym pisze, bo był psychologiem policyjnym przez kilka lat.
Pani Ewelina zdobyła kilka autografów, a po piosence porozmawiamy z Johnem Glattem. Złoty chłopak to najnowsza powieść znanego dziennikarza śledczego Johna Glatta, który był gościem Grandy. Glatt napisał ponad 25 książek z gatunku true crime. Jego dzieła czytane są na całym świecie, a rozmawiała z nim Janna Diwina.
Złoty chłopak. Czy to jest najtrudniejsza pana książka?
I would say it is my most difficult.
Bez wątpienia była to najbardziej wymagająca książka, którą napisałem, a wiąże się to z tym, że spędziłem niemal 5 lat będąc świadkiem procesu, w którym jedną z głównych kwestii była zdolność Thomasa Gilberta Juniora do, to się prawdopodobnie po polsku nazywa, czynności prawnych. Czyli innymi słowy, czy on był z psychicznego punktu widzenia zdolny do tego, żeby wziąć udział w procesie.
Co skłoniło pana do tego, by napisać w ogóle historię o tym złotym chłopcu? I jakie były główne motywacje za podjęciem się właśnie tego tematu?
I got very involved
Dosyć dobrze znałem jego matkę, która obdarzyła mnie zaufaniem, ale cała sprawa była bardzo wymagająca, ponieważ ja jestem przekonany, że on od wczesnych lat, od wieku parunastu lat, miał problemy ze zdrowiem psychicznym. I w związku z tym ta sprawa była taka wymagająca. Napisałem, po zakończeniu procesu, napisałem nawet artykuł w New York Post.
Czy mógłby pan w takim razie teraz opisać cały proces, jaki pan przeszedł podczas gromadzenia materiałów do tej książki? Jakie źródła były najważniejsze dla pana pracy?
Chciałem uzyskać jak największą ilość informacji. Musimy pamiętać, że Thomas Gilbert Jr. zaliczał się do absolutnie najwyższych warstw społeczeństwa Nowego Jorku, najbardziej wpływowych warstw nowojorskich. W związku z tym trudno było pozyskać niektóre materiały, trudno było z jego znajomymi i przyjaciółmi się porozumieć. Wielu z nich nie chciało w ogóle udzielić żadnych informacji, a jeżeli już, to nie chcieli wystąpić pod własnym nazwiskiem. A mnie bardzo zależało na tym, żeby ta dokumentacja była jak najbardziej precyzyjna, w związku z tym wziąłem udział praktycznie w każdym posiedzeniu sądu. Nawet zdarzyło mi się przemycić na salę sądową taki niewielki mikrofon. W związku z tym mogę powiedzieć, że jestem w posiadaniu transkryptu wszystkich posiedzeń sądu i przesłuchań i samego procesu.
Czy podczas pisania książki odkrył pan jakieś kontrowersyjne lub wstrząsające fakty, które były dla pana wielkim zaskoczeniem?
Jedną z takich ciekawych sytuacji było jego obsesyjne zainteresowanie Lizzie Fraser, jedna z takich nowojorskich znanych postaci. Miał z nią krótki romans, natomiast był o nią obsesyjnie zazdrosny. Zdarzyło się nawet podczas jednej z imprez, że schował się w szafie, żeby ewentualnie przydybać ją z jakimś kochankiem. Akurat pech chciał, że w miejscu tym pojawiła się zupełnie inna para. Znaleźli go w tej szafie. Okazało się, że to jest zupełnie ktoś inny, zupełnie inna para, ale po tym incydencie nikt nie chciał mieć już z nim nic do czynienia.
Może na zakończenie, jakie wnioski lub refleksje na sam temat społeczeństwa i jego wartości można wyciągnąć z historii o tym złotym chłopcu? Czy jest jakiś przekaz, który chciał pan szczególnie podkreślić?
Mój przekaz to to, że zarówno system prawa, jak i społeczeństwo w Stanach zawiodło Thomasa Gilberta Juniora. W tym sensie, że co najmniej 10 lat przed opisywanymi zdarzeniami już się pojawiały pierwsze sygnały w jego rozmowach z psychiatrami, że zamierza kupić broń. Żaden z tych psychiatrów nie nadał sprawie biegu, a to być może ocaliłoby jego ojca. Thomas Gilbert Jr. uważał, że inni ludzie go kontaminują. Takiego określenia używał. A ojciec kradnie mu duszę. Nie udało się go nigdy umieścić w szpitalu psychiatrycznym. Rodzina była temu przeciwna. Wbrew jego woli nie można było tego nigdy dokonać. A to być może uchroniłoby jego ojca przed zabójstwem.
Ale teraz mnie interesuje, czy książka by była napisana tak ku przestrodze, czy po prostu był to świetny materiał na publikację?
Oczywiście opowieść ta zawiera swego rodzaju ostrzeżenie, ale przede wszystkim jest to
świetny materiał. Był to świetny materiał na tę opowieść. Napisałem już 25 książek z gatunku True Crime i uważam, że ta książka miała wszystko czego tego typu literaturze potrzeba. Znakomita historia, kiedy się zagłębić, mamy do czynienia z osobą z samych szczytów społecznych, w związku z tym jej pochodzenie, świat prywatnych klubów, świat bardzo wpływowych postaci, jest to coś, co jest absolutnie fascynujące. Znakomicie sprawdza się tutaj tytuł Golden Boy, Złoty Chłopak. Także ta książka ma wszystkie składniki, które czynią z niej taką fascynującą lekturę.
Pan jest niezwykle popularny w Polsce.
That's very nice to know.
To jest pierwsza wizyta w naszym kraju?
Yes, it is. Yeah.
Czy miał pan jakieś oczekiwania, wybierając się do Polski?
Well, not really. I was just very excited. You know, it's something. I've been to other book fairs.
Jestem i byłem bardzo podekscytowany tą perspektywą. Brałem udział w targach książki w Ameryce, ale do Polski, kraju, do którego zawsze chciałem pojechać, jest to moja pierwsza wizyta w Polsce i jesteśmy oboje z żoną szalenie podekscytowani.
Joanna Divina i John Glad, a tłumaczył Waldemar Łyś. Kolejna granda, proszę państwa, za rok, a do rozmów z autorami kryminałów będziemy na naszej antenie na pewno wracać.